słuchasz Weszło FM.
Magazyn Lig Egzotycznych na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam w każdy wtorek od godziny 14. Ale się pięknie przywitaliśmy taką swojską, folkową muzyką na Weszło FM. Drodzy Państwo, szósty odcinek magazynu Lig Egzotycznych na Weszło FM. Adam Kotleszka, dzień dobry. Dziś zabieram Państwa na Białoruś, ale nie jestem osamotniony w tej wyprawie. Jest ze mną w studiu Łukasz Bobruk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukasz, już zrobiliśmy Ci trochę sławy na Twitterze, więc poprzeczka jest naprawdę bardzo wysoko postawiona. Ty generalnie zajmujesz się nie tylko białoruską piłką, ale generalnie całym tym blokiem wschodnim. Określasz siebie jako postradziecki agent, dobrze kojarzę?
Futbolowy ruski agent albo futbolowy postradziecki agent.
Aha, aha, no to wiedziałem, kogo zaprosić dzisiaj do tej rozmowy. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Liga białoruska, drodzy Państwo, młoda liga, bo założona dopiero w 92 roku z przyczyn oczywistych.
Młodsza od nas.
Młodsza, no tak, młodsza od nas, dokładnie, więc możemy ją bardzo mocno Państwu przybliżyć, wejść w ten cały historyczny rys, o którym też sobie dzisiaj będziemy mówili. Ja na samym wstępie od razu przypominam, 3-2, 19-50-31 to jest numer, po którym możecie Państwo dzwonić, możecie zadawać swoje pytania związane oczywiście z białoruską piłką, która w Polsce jest postrzegana, myślę, bardzo niedoceniana jest, może o tak, w ten sposób, nawet mimo tych świetnych występów Batę w ostatnich sezonach, Batę Borysów, który jest hegemonem tej ligi od 12 lat, to są za każdym razem mistrzostwa właśnie tej ekipy, ale my cofamy się do początku. My cofniemy się do roku 92, bo dokładnie wtedy powstała białoruska Wyższa Licha.
Tak, 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 bo to po białorusku się mówi, chociaż popularniejszym językiem jest rosyjski. To wyższa liga. Ruski, a ruski Wyższa Licha, tak jak to powiedziałeś.
Wszystkie nazwy ruskie będę tobie zostawiał, ja nie pagari ruski.
Niemnożka? Absolutna niemnożka?
Absolutnie. Absolutnie, to tak bym cię powiedział.
Absolutna.
MLS, Stany Zjednoczone, Australia, tam raczej po rusku nie mówią. No ale dobrze, przejdźmy do sedna. Liga powstała w 1992 roku. Pierwszym zespołem, jaki w ogóle w tej lidze był oficjalnie, Dynamo Mińsk, grający w tej lidze do dziś. Jedyny klub, który grał jeszcze w tej sowieckiej ekstraklasie.
I był mistrzem w 1982 roku.
Nawet był mistrzem.
I wyeliminował Widzew Łódź w 1984 z Pucharu UEFA bodajże.
Tak, z Pucharu UEFA, dokładnie, więc fani z Łodzi myślę, że mogą kojarzyć tę drużynę. Ta sowiecka ekstraklasa wtedy była jedną z najmocniejszych lig w całej Europie. UEFA klasyfikowała ją nawet na drugim miejscu, co było w ogóle. Dziś ktoś by może w to nie uwierzyć, ale tak było. No wiadomo, po rozpadzie Związku Radzieckiego powstała także Liga Białoruska na Białorusi. Po jej powstaniu postawiono na początku na ten europejski system rozgrywek, czyli jesień-wiosna.
Chociaż też nie od razu, bo rozgrywki ruszyły od razu w 92 w marcu, ale to był sezon przejściowy jakby, jedna runda, a potem lato 92-95 był system rozgrywek tak jak u nas, że jesień-wiosna. Jednak z powodów klimatycznych zdecydowano, że od 95, że też jedna runda będzie i od 96 oficjalnie gramy tak, jak gramy teraz, czyli wiosna-jesień.
No, to jest, myślę, też pomysł na zajęcie się polską ligą, bo ja zawsze powtarzam, że ten system roczny, tak go sobie nazwijmy, a więc zaczynanie gdzieś w marcu, kończenie rozgrywek w grudniu, myślę, że w Polsce też by się sprawdził. Ale no, to jest temat oczywiście na inną dyskusję. Białorusini przy tym systemie zostali, bo dzisiaj grają właśnie w ten sposób. Jesteśmy idealnie w czasie, bo liga rusza już w najbliższy weekend.
Tak, liga rusza w ten weekend, dokładnie. To będzie, pierwsze mecze będą w piątek.
Już,
Wielki piątek, tak jest. Za kilka dni. Za chwilę podam, mogę podać za chwilę, jakie będą pary.
No to też podamy, ale wiesz, myślę, że generalnie ludziom wielu te nazwy, o których będziesz wspominać poza Batę, czy może jeszcze kilkoma klubami, niewiele powiedzą. My na razie skupmy się jeszcze na tych latach 90. To, co mówiłeś, kombinowano trochę z tym systemem. Obecnie gra tam 16 drużyn. Był też taki sezon, gdzie grało 17 ekip. To był bodaj drugi sezon w historii, kiedy po pierwszym nikt nie spadał, jedna drużyna awansowała i przez moment było to 17 drużyn, ale był też sezon, kiedy grano przez 11 drużyn. Mocno kombinowali na Białorusi, teraz jest 16 i to wydaje się taka odpowiednia liczba.
A ja się tutaj nie zgodzę do końca, bo Białoruś według mnie, patrząc na poziom, nie mówię o Batę czy Dynamo Mińsk, ale na poziom takich średniaków typu, nie wiem, Misło, czy Haradzieje, czy Witebsk, no to ja bym tę ligę zmniejszył. Parę lat temu, w 2014 roku, kiedy się zacząłem zajmować Wschodem i między innymi Białorusią też, było 12 klubów. Taki system, tak jak na Ukrainie teraz, że grano dwa razy 11 kolejek, potem grupa mistrzowska spadkowa po 6 i grano łącznie 32 kolejki. Ja bym do tego wrócił. Potem zwiększono ligę do 14 klubów. Był jeszcze Barażowicz, że tam 12 klub ostatni grał w barażach, a żaden nie spadał bezpośrednio. Potem zwiększono właśnie do 14 w 2015 bodajże roku. I to już trzeci sezon będzie, kiedy jest 16 klubów. Według mnie za dużo. Według mnie bym to zmniejszył. Ja bym zostawił przy 12. Bo Białoruś, popatrzmy też na ludność.
Niespełna 10 milionów.
No niecałe 10, takie 4 razy mniej niż Polska. No to ja mówię, zmniejszyłbym ligę, zostawimy naprawdę, tak jak zrobiono w Uzbekistanie, że zmniejszono też 16 klubów do 12, też chociaż tam jest większa ludność, co prawda, 30 milionów około, ale ja mówię... zreformował, tak jak wrócił do tego, co było w 2014 chociażby roku.
Żeby te najsilniejsze drużyny grały ze sobą jak najczęściej, w swoim sosie się trochę kisiły, ale faktycznie, tak, to dobrze, że o tym wspominasz.
Bo Batę znamy Mińsk czy z Szachtorem, takie klasyki jakby można powiedzieć, są, no, myślę, że kibice na Białorusi oglądaliby częściej, chętniej i frekwencja poszła w górę i bilety i tak dalej. Graliby nie dwa razy w roku, jeśli chodzi o ligę, bo tam jeszcze dojdzie Puchar Krajowy, gdzie też różne niespodzianki, ale do tego dojdziemy jeszcze. Się dzieją, no to myślę, że kibice chętnie by oglądali częściej takie spotkania typu Batę Dynamo, czy tam z Szachtiorem, czy z Dynamem Brześć, które powoli robi się, o tym też za chwilę powiem, taką potęgą, może nie potęgą, ale kolejną siłą.
Może gdzieś tam konkurować z Batę? Jest w ogóle, powiedzmy tak, czy jest w ogóle szansa na to, że którakolwiek z drużyn zagrozi Batę, że...
Jest.
Że zepchnie tego hegemona stronu.
W tamtym sezonie była taka szansa, tak. Zdarza się, bo przecież do końca sezonu nie wiadomo, bo kto będzie mistrzem. Było takie Batę, Dynamo i Szachtor. Dynamo Mińsk i Szachtor walczyły...
Szachtor, którego trenerem jest Marek Zub.
Marek Zub, tak jest. Walczyły do końca o mistrzostwo. Miały równą liczbę punktów nawet chyba przez pewien moment i walczyły do końca tego mistrza. Batę zremisował 3-3 w takich okolicznościach, które wydawałyby się kontrowersyjne. Szachtor swój mecz przegrał, no i bo ja liczyłem na ten Szachtor, tak samo pewnie ty też liczyłeś na to, że Polak.
Drużyna z Polak. W ogóle tą ostatnią kolejkę śledziłem, muszę ci powiedzieć, tam się działy cuda. Przypomnijmy, Batę zrobiło mistrzostwo po golu w ostatnich sekundach,
tak.
Na 3-3.
Mirko Iwanić chyba, jeśli dobrze pamiętam, taki dobry napastnik.
Dość kuriozalne okoliczności. I wielu też mówi, że no zagadkowe, żeby nie powiedzieć coś za dużo.
Natomiast... Chociaż gol prawidłowo padł, z tego co wiem, ale no, że tak w liczonym czasie, że tak... To takiej dramaturgii kontrowersji jakby dodały okoliczności i tak dalej. Okoliczności, że to jest ostatnia kolejka, walka o mistrza, doliczony czas i tak dalej. No, niespodzianki są futbol wkalkulowane. Można podejrzewać, że tam Batę chciało znowu zdobyć mistrza i tak dalej, kręcić. Nie wiemy tak naprawdę, czy tak było. Nie mamy dowodów, nie mamy potwierdzenia tego, że rzeczywiście Batę coś tam kombinował. Możemy gdybać, podejrzewać, że może, szczególnie w Soligorsku i w Mińsku, tam pewnie podejrzewają, że no... Szczególnie w Mińsku, bo Dynamo Mińsk miało tutaj szansę i wygrało z tego, co pamiętam, ostatni mecz. I czekało tylko na te wieści z Haradziejów.
Teraz Batę jest hegemonem, ale wcześniej Dynamo Mińsk 5 mistrzostw z rzędu w tych pierwszych sezonach. To była ta najlepiej zorganizowana drużyna. No, z racji tego, że choćby grała w tej sowieckiej lidze, więc...
Jako jedyna.
Potem też dokoptowano te drużyny z niższych lig, gdzieś właśnie z regionu Białorusi. No i siłą rzeczy Dynamo musiało początkowo być tym faworytem. No Batę w 2006 rozpoczęło swój właściwie ten triumfalny marsz, który trwa do dziś, bo od tamtej pory nie dość, że nad krajowym podwórku rządzą, to także w Lidze Mistrzów. To jest pierwszy klub białoruski, który osiągnął fazę grupową Champions League w 2008.
I w ogóle jakąkolwiek fazę grupową.
Jakąkolwiek fazę grupową, tak, bo w Lidze Europejskiej również wtedy jeszcze żaden białoruski klub nie grał, ale później Batę oczywiście też w Lidze Europy zagościło. Zagościł też drugi klub z Białorusi w Lidze Europejskiej.
Dynamo Mińsk. Tak, chociaż Batę mistrzem pierwszy raz było w 99 roku, potem 2002, ale to nie było to Batę, który teraz, prawda, o którym teraz myślimy. No... Potem mówię, tak jak powiedziałeś, 2006 stopniowo, krok po kroku budowano jeszcze szczęśliwe zbiegi okoliczności po części, ale również potwierdzenie, że w futbolu trzeba mieć też szczęście, bo trafili na Anderlecht. Anderlecht być może był w słabszej formie. Ja belgijskie piłki tak nie śledzę za bardzo. Tam patrzę czasami, jak tam Teodorczykowi idzie, ale to wróćmy na Białoruś. Bate wygrało z Anderlechtem 2-1, to była 2008 rok, druga runda eliminacji Ligi Mistrzów, jeszcze przed reformą Platiniego, jeszcze Puchar UEFA wtedy był, tak dalej, nie? Intertoto jeszcze wtedy było, to były te czasy 10 lat temu. Gimnazjum kończyłem akurat wtedy. Tak, i Bate wygrał, mówiono, wiadomo, że Anderlecht przejdzie i tak dalej, bo to Fiołki, to utytułowany zespół, a tu proszę 2-1 pod Brukselą, bo nie mówimy Ander Bruksela, bo to jest pod Brukselą takie miejscowość, to jest błąd popełniany przez wielu redaktorów. Wygrali tam pod Brukselą w Belgii i rewanż u siebie, remis i awans do trzeciej rundy. Tam mieli już słabszego niż Anderlecht rywala, mistrza Bułgarii, Lewski Sofia, przeszli go i weszli pierwszy raz w historii do Champions League jako pierwszy białoruski klub i mieli grupę bardzo ciekawą. Pamiętasz może?
No ty mi przypomnisz.
Przypomnę, no na pewno wpływy z biletów poszły w górę. Real Madrid, Juventus, Turyn, Zenit, Sankt Petersburg.
No, to grupa wymarzona dla takiego klubu, który pierwszy raz gra w Lidze Mistrzów, gdzie wiadomo, że no nie będzie raczej stawiał sobie za cel za awans, tylko żeby no, pobawić się tą Ligą Mistrzów, zarobić też przede wszystkim piękne pieniądze.
Tak jak Karabach Agdam w tym sezonie, tak.
Myślę, że nawet Legia Warszawa, tak, swojego czasu, nie tak dawno i te inne kluby. Tylko wiesz co, pytanie się nasuwa jedno. Dlaczego białoruski klub tak wcześnie zagrał w Lidze Mistrzów, a w Polsce czekaliśmy na to tak długo? I drugie moje pytanie, czy uważasz to, że Bate potrafi powtórzyć te sukcesy, bo trzykrotnie grało do tej pory w Champions League, wynika z tego, że dobrze zainwestowano te pieniądze zdobyte w pierwszej fazie, kiedy za pierwszym razem awansowano do Ligi Mistrzów?
Właśnie, przypomnij pierwsze pytanie.
No, zacznijmy od drugiego, zacznijmy o pieniądze.
Czy, że tutaj prezes Kapski też robi dobrą robotę. Tak, zainwestowano bardzo mądrze te pieniądze. Rozbudowano stadion z Borysów Arena, który od 2014 roku jest areną reprezentacji Białorusi. To jest stadion narodowy Białorusinów teraz. Borysów Arena, 13 tysięcy widzów, tam trochę ponad 13 tysięcy. Tak. I Bate pieniądze z Ligi Mistrzów umieli mądrze zainwestować i dzięki temu ściągają najlepszych piłkarzy z Białorusi. Tutaj z Dynamo Mińsk wyciągnęli Igora Stasewicza przez parę lat temu i Stasewicz gra po dzień dzisiejszy. Co tam jeszcze? Bate w 2008 pierwszy awans, Real Juventus, Zenit, no to pierwsze, tylko dwa punkty zdobyli, no ale wiadomo, pieniądze, obycie z tymi najlepszymi klubami.
Stadion był wypełniony,
tak?
do ostatniego miejsca na ten mecz.
Grali chyba w Mińsku wtedy, bo to stadion Borysowie nie wypełnił wtedy wymogów UEFA. I tak byli, najpierw faza grupowa Ligi Mistrzów 2008, potem w Lidze Europy, pierwsza edycja po reformie Platiniego, byli w fazie grupowej, no zabrakło niewiele. Nie wyszli z grupy, ale wygrali z Evertonem na wyjeździe, na Goodison Park 1-0. To też proszę odnotować, bardzo ciekawy fakt. Z AEK-iem Ateny nie przegrali w meczu. 2-1 u siebie, 2-2 wyjazd. Z Benfiką dwie porażki. I też ograli w playoffach drużynę bułgarską, Litex Łowecz, po dogrywce, kiedy przegrali 0-1 u siebie, 4-0 wygrali rewanż w Bułgarii. I dzięki temu znaleźli się drugi raz rzędu w fazie grupowej i tak trwała dobra seria Bate, gdzie do 8, 9, 10, 11, 12, 5 razy z rzędu byli w fazie grupowej jakiegokolwiek pucharu, czyli Ligi Mistrzów, czyli Ligi Europy. Przecież ciebie.
Wiesz, mi się od razu nasuwa, od razu, że ta reforma Platiniego, Bate, to jest chyba taki klub sztandarowy, który najbardziej zyskał na tej reformie.
Chociaż awansował jeszcze przed.
Chociaż jeszcze awansował przed, ale później faktycznie nie trafiał, wiesz.
Pomogło mu, to pomogło, na te wielkie kluby.
Przypomnij, przecież grali też z ekipą Dundalk, dobrze znaną tutaj w Warszawie.
Tak, grali dzięki temu, że z nią odpadli. Legia skorzystała na tym 2 lata temu i weszła do Ligi Mistrzów, bo odpadł jeden wyżej notowany klub od Legii, czyli Bate. I Legia wskoczyła do grona drużyn rozstawionych. Akurat to nie rozstawiono, wylosowano był Dundalk.
No, piękna
taki
historia.
Taki uśmiech losu, można powiedzieć.
Dobra, ty śledzisz te rozgrywki. Ja staram się gdzieś tam podglądać na te mecze, które są transmitowane, bo nie wszystkie są transmitowane na żywo. Natomiast można oglądać wszystkie skróty z tej ligi na kanale YouTube.
Tak, Białoruska Federacja Futbola, to trzeba cyrylicą napisać. Białoruska Federacja Futbola jest, skróty są każdej kolejki, tam najlepsze gole, tam 8 spotkań w kolejce jest, a jest kolejek 30, czyli 30 razy, tak jak w polskiej lidze przed tą SA37, że 240 spotkań w sezonie, od marca do listopada.
Nawet chyba do grudnia w tym sezonie będą grali. 2 grudnia kończy się sezon 2018.
Akurat wyjątkowo tak, bo to w tamtym sezonie kończyli w listopadzie 26.
No teraz jest Mistrzostwa Świata, więc to też troszeczkę...
Może te też zaraz je przesunęli.
Sezon tak. Skończy się później.
Tak, tak, być może. Być może. Sezon, co ciekawe, na Białorusi zaczął się Superpucharem i ćwierćfinałem Pucharu Krajowego, czyli nie ligą, bo puchar grany jest jesień-wiosna. A liga jest grana wiosna-jesień, czyli na odwrót.
To paradoks, to niewiele krajów tak było,
tak, tak było na Litwie do niedawna, systemem. Tak było na Litwie do niedawna, na Łotwie to znieśli. W Estonii tak jest, że tak jak wiosna-jesień liga, jesień-wiosna puchar.
Tylko, że oni puchar grają chyba, z tego co wiem, właśnie zimą w halach w głównej mierze na Estonii.
Pomylił się z pucharem zimowym, to inne rozgrywki zupełnie.
No i to sprawdzić muszę, bo wiesz, chyba wydaje mi się, że grali też na pewno w halach, ale dobrze.
Mówisz o Pucharze Estonii, tak? Mhm. No to nie, pomyliło ci się, tutaj grali w halach Puchar Zimowy w styczniu i lutym, taki nieoficjalny, czyli taki Puchar Ligi jakby, to na Łotwie też niedawno grali Puchar Ligi, ale to Puchar Ligi nie są takie oficjalne, to nie ma wejścia do Ligi Europy przez Puchar Ligi, tak jak w Anglii czy we Francji. Ale wróćmy na Białoruś, bo trochę się zagłupowaliśmy. No to na Białorusi mówię, najpierw jest Super Puchar, który nie jest grany, jest grany na różnych obiektach. Ostatnio był na stadionie w Kamińsk. No i ten Super Puchar jest grany od 2010 roku i uwaga, wygrało go Batę. Wygrało Dynamo Brześć, o którym zaraz powiem, że robi się taką czwartą siłą jakby ligi.
Czwartą, to, tak, to jest drugą i trzecią.
Dynamo Mistrzach Torsoligorsk. Czyli taka wielka trójka, chciałbym powiedzieć, bo że nie jest to tylko Batę. Ja mam nadzieję, że to nie będzie tylko Batę, czy to będzie, to, tak jak pokazał poprzedni sezon, że to będą trzy kluby, że to będzie i Szachter z Markiem Zubem na ławce i Dynamo Mińsk też z ciekawą postacią na ławce, Czechem Radosławem Latalem.
Znany
tak.
Z Polski.
Tak, Piast Gliwice, tak.
A co do trenerów, to oczywiście osoba Marka Zuba musi się przewinąć w tej audycji.
Oczywiście.
Ale bardzo mnie ujął pewien cytat z Marka Zuba. Batę to instytucja, moi piłkarze mają problem z wymienieniem klubu, który przed Batę zdobył mistrzostwo. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale tym klubem był właśnie ten klub, który prowadzi Marek Zub.
Szachter Soligorsk 2005, tak.
Piłkarze tego klubu nawet nie wiedzą, że... No oni mogli nawet oczywiście nie grać w tym klubie, co jest oczywiste, bo to było już 12 lat temu, natomiast no, nie wiedzą, że nawet ich klub był ostatnim, który przed tą hegemonią Batę zdobył mistrz.
Kibice może wiedzą, ale piłkarze niekoniecznie, bo to tak jak mówię, że niektórzy nie grali, że wielu z nich nie grało jeszcze w Soligorsku, nie wiem, czy w piłkę w ogóle jeszcze grali.
No byli trampkarzami, wiesz, niektórzy jeszcze młodsi, więc... No.
Niektórzy byli w podstawówce, tak. Właśnie, mam też tego, nie wiem, czy to teraz przedstawić, czy później, taką statystykę a propos Batę, jak to Batę wywindowało Białoruś w rankingu UEFA od 2008 roku, kiedy pierwszy raz weszli do fazy grupowej. Białoruś wówczas w Europie zajmowała, uwaga, 40 miejsce. Wyprzedzały ją takie potęgi jak Finlandia, Macedonia, Gruzja, Bośnia i Hercegowina, Litwa, Łotwa nawet wyprzedzały Białoruś. Nieźle. Polska była 25 wtedy w Europie. 2009 Polska spadła na 26, Białoruś awansowała dzięki Batę na 33. W 2010 Polska dalej 26, Białoruś już się zbliża do sąsiadów zachodu, 28 miejsce. I 2011, co prawda u nas Lech Poznań dobrze grał z Juventusem i City z Europy, wyszedł z grupy, ale Batę Borysów też wyszło z grupy i było nawet bliżej awansu. Batę, mogę nawet powiedzieć, z kim oni w tej grupie byli. To był pierwszy przypadek właśnie, kiedy białoruski klub wyszedł z grupy, bo to było tak jakby do trzech razy sztuka, można powiedzieć, że Batę miał w grupie Dynamo Kijów, Szeryf Tiraspol i AZ Alkmaar. Wyszli za Dynamem Kijów z drugiego miejsca, jeśli dobrze pamiętam, Dynamo, tak, i trafili na PSG. Tylko, że to nie było to PSG, tam jeszcze chyba nie myśleli o tym, żeby Neymara za 222 miliony ściągać, ale to też był niezły klub wtedy we Francji. Nie wiem, Pauleta chyba grał wtedy, czy już nie? Chyba już nie, bo to Pauleta miał swoje lata trochę wcześniej. I były dwa remisy. Batę odpadło pechowo po dwóch remisach. 2-2 było w Borysowie u siebie. I w Paryżu bezbramkowo, to tak pechowo, blisko było pierwszego wygranego dwumeczu na wiosnę w pucharach przez Białoruś.
No czyli teraz też, sezon się zaczyna już w najbliższy weekend. Faworytem jest oczywiście ekipa z Borysowa, to nie ma na ten temat w ogóle żadnych wątpliwości.
Tak.
Natomiast już poprzedni sezon pokazał, że faktycznie da się to batę gdzieś tam ukuć, to wcale nie jest tak, że oni muszą przez kolejne naście lat, czy też kilka nawet lat z rzędu zdobywać mistrzostwo. Ktoś wzmocnił się przed tym sezonem, jakieś duże nazwiska trafiły do ligi?
Właśnie, co do batę, będzie pożegnalny mecz Witalia Rodzynowa, trzykrotnego króla strzelców ligi. I co do batę, to będzie... To będzie taki oficjalny benefis pożegnalny Rodzionowa. Piłkarz też, można powiedzieć, zasłużony dla tego klubu. Też taka, można powiedzieć, legenda. Bo razem przeszli Stasewicz, Gordejczuk i Rodzionow. No tak jakby... to tak razem ciągnęli te drużyny z przodu. Jeszcze Mirko Iwanić, taki bardzo dobry napastnik, jest w Borysowie. I...
Ale to wszystko mówisz, to są zazwyczaj piłkarze rodzimi.
Iwanić jest Serbem.
Okej, to jest wyjątek.
Czy nie pamiętam.
Tylko w krajówce, jak sobie popatrzymy na kadry drużyn, wcale nie ma tak dużo. Jest ich na pewno dużo mniej niż w Polsce. Tych obcokrajowców, jak popatrzymy nawet na skład batę, tam jest chyba bodaj 5 tylko. Więc kojarzysz, jak wyglądają zarobki w lidze białoruskiej, jak to jest, piłkarzom się nie opłaca, nie chcą, bo wiesz, z takiego baty jest kapitalnie wybić się gdzieś do Europy, więc myślę, że piłkarze też pod tym względem powinni rozważać tę drużynę, patrząc na swoją przyszłość.
Właśnie, co do wzmocni, wrócił Aleksander Chleb, legenda.
To już chyba trzeci raz tam wrócił.
Chyba tak, ale to już będzie ostatni, chyba sam stwierdził, że to jest jego ostatni sezon w karierze. Co do batę, to kogo mamy tam kogo tam ciekawego mamy, kto tam przyszedł? Największym wzmocnieniem to może wydawać się ten doświadczony Chleb właśnie, bo mamy takiego ciekawego Fina, Jesse Tuominen, co ja mówię, ten Muminek na niego, też taki ciekawy Fin. Jest Maksim Wołecko. To było dwóch braci, jeden poszedł do Kazachstanu, jeśli dobrze pamiętam, Aleksander Wołecko, a Maksim jest w batę. Jest taki młody bramkarz Szczerbicki, Denis Szczerbicki, też bardzo ciekawy zawodnik. Przyszłość, Białoruś nie ma złych bramkarzy, jest Aleksander Gutor, który przeszedł do Dynama Brześć, jest Sergiej Czernik, który gdzieś poszedł do Francji może?
Czyli ci piłkarze z Ligi Białoruskiej faktycznie trafiają do tych większych lig.
Zdarza się czasami, że trafią, no ale też na Cypr też czasami trafią. Czerni chyba... Gorbunow jest na Cyprze chyba, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o bramkarzy białoruskich. No, przyszedł Maksim Skawysz. To chyba właśnie za Rodionowa, żeby go tam zastąpić. Iwanić jest Czarnogórcem, dobrze mówię. Mirko Iwanić. Aleksej Rios, taki nazwisko dosyć nietypowe, bo tam któryś z jego rodziców to Hiszpanem jakimś, czy jakimś Argentyńczykiem, Aleksej Rios, stąd nazwisko.
Białorusi nie mają przykłady tak. W swojej historii, jeżeli chodzi o piłkarzy reprezentacji naturalizowanych zawodników. Takim najjaśniejszym przykładem?
Renan Bressan, najdroższy transfer w historii Ligi Białoruskiej, tak, 3,5 miliona euro, jeśli dobrze pamiętam. Poszedł, on obecnie gdzieś w Portugalii gra, nie pamiętam, ale...
Chavez.
Chavez i poszedł do Spartaka Łania Wodygałkas za 3,5 miliona euro. Zaraz powiem dokładniejsze szczegóły transferu, bo to był najdroższy, razem z Witalijem Kutuzowym, to były dwa najdroższe transfery w historii. Sezon 12-13 Resan poszedł do Spartaka Wodygałkas, a Kutuzow poszedł też z batę. Wtedy już Kutuzow grał w batę, ale ten batę, który był mistrzem 99 i potem 2002, to Kutuzow w 2001 poszedł do Milanu. Nie przebił się w Milanie, pomyśleli widocznie, że skoro jest Andrii Szewczenko, to może kogoś innego ściągnął ze wschodu, no ale... Nie sprawdził się, no wiadomo, szefa stał się legendą, Kutuzow się nie sprawdził. Potem grał we Włoszech, ale to Kutuzow, no ale to...
Dzisiaj reprezentacja Białorusi będzie grała swój mecz sparingowy, tak, w Słowenii, w Lublianie. Tak sobie przeglądam kadrę piłkarzy powołanych na ten mecz. Bardzo wielu jest z Ligi Białoruskiej właśnie.
Tak,
to jest najsilniej reprezentowana liga, jeżeli chodzi o powołanie na te towarzyskie spotkania.
Tak, bo mało kto, tak jak mówimy, wyjeżdża za granicę z Białorusi, bo chyba że do Rosji, na przykład Timofiej Kołaczew, który w Rostowie miał swojego czasu i chyba dalej ma jedno z najlepszych statystyk, jeśli chodzi o asysty. Przykład bliższy polskiej lidze, Sergiej Kliwiec, Arka Gdynia obecnie. A wcześniej był w Lechu, w Metz we Francji, tylko że tam średnio mu szło, wrócił. Był w Batę przez chwilę i znowu jest w Polsce.
Mhm. 8 piłkarzy spoza Białorusi powołanych na ten obecny termin FIFA na mecze z Azerbejdżanem.
1-0 wygrani.
1-0 wygrany.
Pierwszy raz w historii.
Ten dzisiejszy właśnie ze Słowenią. Pierwszy raz w historii z Azerbejdżanem.
Tak, 1-0 i to po prostu były Miedwiediewa. Ja w ogóle pisałem nawet u siebie na blogu, że Białoruś i Azerbejdżan mają...
Może zareklamować nazwę bloga teraz.
Piłko w okno na wschód to jest strona i redaktor Bobini Blog. Tylko że z 1 kwietnia przenoszę platformę i będzie pod inną stroną internetową ten blog. Ale to jeszcze będę informował w internecie, na Facebooku czy na blogu o wszystkim. Teraz o czym chciałem powiedzieć?
To ty pomyśl.
Białoruś i Azerbejdżan. Jak to było? Bo ja uważam, że to są dwa kraje do siebie podobne pod względem piłkarskim, nie tylko, bo poziom lig, no wracając do tej tabelki, którą sobie zrobiłem, bo Białoruś teraz spadła co prawda na 27 miejsce, po tym jak tylko Batę ociągnęło, ale była też w okolicach 20, tak jak Polska, czyli byliśmy sąsiadami z rankingu. Białoruś i Azerbejdżan mają ligi na podobnym poziomie, bym powiedział. Podobna jest liczba ludności nawet tych krajów, bo około 9 milionów. Mhm. Podobny jest też poziom reprezentacji, no nie oszukujmy się. Chociaż Białoruś wygra 1-0, ale to był wyrównany mecz z Azerbejdżanem.
To jest taki wynik, na dwoje babka wróżyła, więc no tak, faktycznie bardzo zbliżona.
No tak, no porówno bym... Mówię, obie drużyny narodowe grają w Lidze Narodów w tej najsłabszej dywizji, grupie D. Mhm. W dywizji D, przepraszam. I Azerowie, i Białorusini, więc no, takie kraje podobne do siebie, według mnie. I tak, chociaż białoruska liga ma więcej drużyn, azerska ma 8. I to tak spodziewałem się rzeczywiście, bo to grali w tym samym czasie co Rosja-Brazylia o 17 w Baku na Stadionie Olimpijskim. I spodziewałem się właśnie takiego wyrównanego meczu. Takiego, i rzeczywiście był. Rzeczywiście taki samobój Miedwiediewa, kolegi Rzeźniczaka z Karabachu był. Dał Białorusinom wygraną. Ci sami Białorusini w listopadzie pojechali na takie tournée na Kaukaz, no to tournée, które pojechało teraz Estonia i Litwa. Pojechali i dostali 1-4 lanie od Armenii. To też ciekawe. I ja się zastanawiałem nad reprezentacją Białorusi, co to się dzieje. To, że ona no, jest trochę nisko, no bo nigdy przecież nie awansowała na żadne mistrzostwo Europy czy świata. Zawsze czegoś brakowało, albo jakoś tam, albo po prostu słabo grali. Najlepsze eliminacje to były te, które były dla nas szczęśliwe z kolei, bo byli z nami w grupie i z Ukrainą, z Norwegią, Armenią, Walią, co ograli na 4-1.
Mhm.
I taka ciekawość.
Już, ale no mimo wszystko.
Tak, ograli na 4-1. Wszystkie bramki, pamiętasz, szedł taki pan, który nazywa się Roman Wasiliuk.
Mhm.
I w poprzednim sezonie on jeszcze grał.
To w wieku...
On 80. rocznik, czyli on 38 lat ma teraz, więc on jeszcze grał. W Dynamie Brześć już tam rzadzi, potem Niemen Grodno. Ostatnie lata kariery, czyli tak blisko Polski. Może mu się tak Polska dobrze kojarzy, kto tego gra pod naszą granicą.
No, że ja pamiętam, na tamten mecz Polacy polecieli po takiej mocnej imprezie. To też
no tak, no, co się dziwić, po 16 latach na mundialu, no to impreza musiała być mocna, szczególnie w Polsce. No to co się dziwić.
W perspektywie mecz z Białorusinami, których wtedy też nie doceniano, no i skończyło się, jak się skończyło.
4-1, tak. I to był, dla Świerczewskiego pamiętam, 60. mecz w kadrze, powiedział, że to był najgorszy mecz w karierze jego. No. Jeszcze wróćmy do Białorusi. Dlaczego oni nie mogą awansować? No, nie wiem, czy teraz brakuje takiego lidera, jakim był Aleksander Chleb, właśnie wspomniany. Mm-hmm. Bo niby można powiedzieć Gordejczuk, ale czy on jest tak, nie tak...
A nie namawiano Chleba, żeby wrócił do kadry? Cały czas gra w rodzimej lidze, jest na miejscu.
No, z Chlebem jest taka kwestia, że ile on ma lat już? To już jest zawodnik, który ma 37 lat, więc... Bardziej Igor Kruszenko stawia bardziej na, myślę, na młodszych trochę, na takich już bardziej takich, no granych, no już nie powiem, ale takich, którzy no grają aktywnie na Białorusi, tutaj, czy to z Batę, mamy przecież wspomnianego Gordejczuka, czy mamy Stasewicza, czy mamy też Anton Saroka, też bardzo ciekawy piłkarz z Dynamo Mińsk, no to na nich bardziej, myślę, opiera. No jeszcze jest Bressan wspomniany, też tam czasami zagra. Białe krylia, bo tak się nazywa reprezentacja Białorusi, białe skrzydła. no to tutaj mówię, to jest taki europejski średniak. Ja im życzę, żeby weszli choć raz na te mistrzostwa, bo mi szkoda. No, nigdy nie byli, Łotwa nawet raz zagrała w 2004, naszym kosztem, to jest ciekawe. Też przypomnijmy.
Pamiętamy.
Tak, ten mecz 0-1 w Warszawie. Nawet Łotwa zagrała, nie wiem, kurczę, grały różne. Albania nawet awansowała na Mistrzostwo Europy. No Islandia to wiadomo.
Wiesz,
to
oni, Białoruś sobie odbija trochę piłką klubową, bo mając takie batę, które potrafi awansować do Ligi Mistrzów nie raz, nie dwa, tylko trzy razy, grać także w Lidze Europejskiej, potem jeszcze Dynamo, które też gra w Lidze Europejskiej, no to jest naprawdę niezły wyznacznik tego. Co prawda, to faktycznie jeszcze nie przekłada się na kadrę, ale tak sobie myślę, że w dłuższej perspektywie to się w końcu musi przełożyć na kadrę. Selekcjonerem jest Igor Kriuszenko, o którym mówiłeś. On przecież...
Torpedo Żudzino prowadził wcześniej.
Dokładnie, a więc też trener nie ściągnięty gdzieś za granicy, tylko tutaj, na miejscu, na Białorusi.
Chociaż prowadził drużynę też Niemiec, Bernsztanga.
Nawet z Uzbekistanu, z tego co kojarzę. Chyba grał nawet w Azjatyckiej Lidze Mistrzów swego czasu jako trener. W każdym razie, no, mają piłkarzy na miejscu, mają trenera, który jest, zna doskonale tę ligę. Może to się w końcu przełożyć. To, co jeszcze należy podkreślić, to batę jest opierane na Białorusinach.
Tak. A to więc, jest ciekawe, że nie ściągają, nie robią tak jak swego czasu Wisła Kraków kilka lat temu, że tam jeden Polak czy dwóch w pierwszym składzie byli mistrzami Polski i wyszli z grupy. No ale to też jest bardzo ciekawe. Batę opiera na skład na krajowych zawodnikach. Zresztą Dynamo Mińsk też, ale Dynamo Brześć już chyba mniej. Bo jest bramkarzem, jest taki Malherb, taki Francuz. Tam Żelfa Meja, taki gańczyk, jest napastnikiem. Ale jeszcze wróćmy do reprezentacji Białorusi. Czy zauważyłem, że w takich krajach, takich, które mają niezłe drużyny, no w Kazachstanie też mamy Astanę, ale dobra Astana, jeśli chodzi o klub, ale reprezentacja no nie gra rewelacyjnie. Chociaż jak Stanimir Stojów przejął, to widać postępy. Mało nie zremisowali z Bułgarią i ograli Węgrów, więc tutaj... Zdarza się, że kraje, które mają słabsze reprezentacje, mają lepsze kluby, które odnoszą tam sukcesy. Widzę Europy, na przykład, też wychodzą z grupy. To tak jak na Białorusi, że tam reprezentacja coś nie może ruszyć, ale batę daje radę. No, Dynamo Mińsk już tak bardzo nie, no bo przecież w 2015-16 oni byli w fazie grupowej, czyli przez dwa ostatnie sezony nie byli w fazie grupowej. W 16-17 nikt z Białorusi z kolei w fazie grupowej nie był. A tutaj tylko batę uratował honor. No a co do reprezentacji, czy to się przyłoży na reprezentację, że tam stawia się na Białorusinów? No mówię, ciężko powiedzieć, no myślę, że oni też nie mają szczęścia. Może, chyba, że może wygrają swoją dywizję, dywizję D, Lidze Narodów, może w ten sposób.
No tam uważam, rywali mają całkowicie w zasięgu swoich. San Marino chyba będzie ich pierwszym rywalem.
Mołdawia to już całkowity upadek. To jest dramat, cytując klasyka, jeśli chodzi o Mołdawię. Bo
Luksemburg.
To jest 170, no właśnie, Luksemburg, ten pechowy Luksemburg, z którym nie potrafili oni wygrać na wyjeździe, przegrali z nimi, nawet u siebie chyba zremisowali, no to już jest upadek.
W tej swojej dywizji Białoruś będzie faworytem, tak możemy powiedzieć.
No można powiedzieć, chociaż że, nie, chociaż tak patrząc, jeżeli trafili na Luksemburg, no to tutaj może być różnie, szczególnie patrząc na ostatnie eliminacje.
No to jest taka dewiza, że tam w ogóle może być różnie, nie? To są drużyny
no to,
takie...
To tylko San Marino się nie liczy w grupie w zasadzie.
Chociaż tylko San Marino może jakąś niespodziankę sprawić. Chociaż... Jest jeszcze na Twitterze, trochę zajmijmy się tym, co piszą słuchacze. A propos wątku sprzed chwili, ojciec Aleksieja Manulewicza Ariosa pochodzi z Peru.
A, Peru, no to...
Damian sprawdził tę informację, pyta też Damian, czy można podrzucić tytuł kawałka granego przed audycją, świetny wybór, egzotyka, może nie największe, ale rozgrywki ciekawe. Tak, ten kawałek zaraz wrzucę wam na Twittera może, będzie chyba najwygodniej.
Na czym stanęliśmy ostatnio?
Wiesz co, ja chciałem cię zapytać o Polaków, którzy grali w Lidze Białoruskiej. Było ich kilku, ale to za moment. Magazyn Lig Egzotycznych. Każdy wtorek od godziny 14 na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Mieliśmy kilku polskich piłkarzy w Lidze Białoruskiej. Jest obecnie trener Marek Zub. Wcześniej przecież był Chatów czy choćby Widzew. Z tym Szachtarem Soligorsk, o którym już trochę powiedziałeś, walczył do końca o mistrzostwo. Ostatecznie zajął trzecie miejsce. Też obwiniał trochę sam siebie, że zawalili ten taki jeden kluczowy mecz w końcówce sezonu. Natomiast jeżeli chodzi o piłkarzy, takim bardzo, myślę, doskonale na Podlasiu znanym jest Brazylijczyk Maicon. On trafił do Jagiellonii Białystok, zdobywając króla strzelców we wcześniejszym sezonie właśnie na Białorusi, grając dla FK Gomel. Homel, Gomel, zależnie jak byśmy to wymawiali.
Po białorusku mówimy Homel, po rosyjsku Gomel.
Dokładnie. W Jagiellonii szału nie zrobił, bo zagrał tam tylko 10 spotkań, ale z kolei był też w tym sezonie, w którym Jaga sięgała po Puchar Polski, a więc ma w swoim CV tenże właśnie.
Był jego właśnie dobry moment w karierze, bo w 2009 roku zdobył Król Strzelców, strzelił bramek 15, a rok później trafił właśnie do Jagi i zdobył Puchar Polski z Jagą.
No to chyba jego najlepszy moment w karierze, bo teraz powiem ci, gdzie występuje Maicon.
Gdzieś, tak.
Po Jagiellonii, najpierw z Jagiellonii został wypożyczony do Gliwic, do Piasta, potem Batę też na moment, ale
właśnie,
potem...
Piast i Batę, od 2011 kluby, kibice są zaprzyjaźnieni tych klubów, jest zgoda oficjalna.
O,
nawet no to... na meczach Batę, na skrótach patrzę, czy są jakieś tam flagi Piasta, Gliwice są.
No proszę. A wracając do Maicona, potem Emiraty Arabskie, potem Brazylia, Tajlandia, Indonezja, a od ubiegłego roku występuje w lidze kambodżańskiej, wyobraź sobie, i tak? Tam w 25 meczach zdobył 28 goli.
No nieźle. No
wystrzelił.
Tak, kambodżańska liga to taki, mówię, średniak, taka typowo egzotyczna. Nie, to pasuje,
średnia,
pasuje.
To już jest słaba, to już jest dramat. To powiem ci, że nawet jak na azjatyckie warunki, to jest mega słaba liga, więc...
No organizacyjnie na pewno. No, to, mm-hmm. ty to bardziej siedzisz w takich akurat. No ja tu patrzę azjatyckie rozgrywki przez pryzmat klubów tam z Tadżykistanu, Kirgistanu i tych stanów, tych postsowieckich, tak? No to też patrzę przy okazji na te inne. I tak... Kambodża, jeżeli mówisz, że taka słaba, no ale mają w pucharze FC jeden zespół chyba w fazie grupowej.
No tak, tam wiesz co, tam każdy musi mieć, bo to są te drużyny z najsłabszych krajów i tam zawsze ten jeden mogą wystawić.
Kiedyś,
ale
no.
wróćmy na Białoruś i wróćmy do polskich wątków, bo wspomnieliśmy Brazylijczyka, który gra w polskim klubie, ale przecież mieliśmy Polaków. Tomasz Nowak występował...
Też Homel właśnie.
Dokładnie, w tym samym klubie, którym Maicon, wychowanek Obry Kościan, potem Amika, czy też Korona Kielce, dzisiaj 32-letni, Paweł Wojciechowski. Również występował na Białorusi. Były piłkarz Zawiszy Bydgoszczy, o ile mnie pamięć nie myli. Czy choćby taki Paweł Sawicki, to jest Białorusin, tak? Piłkarz stamtąd, wychowany Gniemana Grodno, ale też trafił do Jagiellonii.
Tak,
swojego czasu.
Był chyba 5 spotkań zagrał i to wszystko.
Tak, 2 razy wypożyczony, grał też więcej chyba w rezerwach Jagi w tamtym czasie.
No nie,
co ciekawe, ten Białystok jest takim przystankiem, nie? Jeżeli ktoś trafia z białoruskiej ligi.
Bo to jest blisko.
Faktycznie
blisko
ma
granicy.
Ma bardzo blisko do...
A Litwini też Nowikowas przecież ostatnio.
Do Białegostoku. No ty wspominałeś, że przecież jesteś z tamtych wschodnich rejonów i bliżej ci było, żeby pojechać na mecz na Białoruś niż na przykład na Legię.
Tak, do Brześcia. Na Brześć. To jest 80 kilometrów od granicy, przejście graniczne teraz pod Brześć. Mój powiat właśnie bialski. I mówię, no tak się śmiałem nawet kiedyś sprawdzając, że do Warszawy na Legię to miałbym ile 150 kilometrów, około czy 140, a do Brześcia miałbym z 80. No, nie byłem nigdy, mam nadzieję, że się gdzieś wybiorę.
Tym bardziej, że teraz można na Białoruś dużo łatwiej się dostać, tak? Bo...
No teraz tak, od paru lat, jeżeli jest się nie dłużej niż 5 dni, to można bez wizy. A jeżeli chce się być dłużej na Białorusi, no to już wizę trzeba mieć.
Wiadomo. No właśnie, chcesz odwiedzić Ligę Białoruską. Tam stadiony nie należą do największych. Wspominałeś o stadionie Batę, który ma nieco ponad 13 tysięcy pojemności. To jest drugi największy stadion obecny w Lidze Białoruskiej. Większy ma tylko ekipa Dynama Mińsk. To jest ten stadion, Traktor Stadium w Mińsku właśnie. Tam blisko 18 tysięcy widzów może przyjść na stadion. Ale generalnie reszta klubów z tych 16, jakie gra w Lidze, to są bardzo małe obiekty.
No to takie po kilka tysięcy, takie nieciecze jakby, nie? Można powiedzieć, no bo co, w jakichś tam Haradziejach czy gdzieś tam w Słucku świadczysz jakiś taki duży, tam nie ma dużo ludności, tam i stadiony nie są za duże. No.
2000, 3000,
takie po 3 do 5, 6, tak? Czasami w porywach, no zresztą tutaj frekwencja jest taka, no około 2000 może nawet na mecz kibiców. Tam, jeżeli czasami ci przyjdzie tam i z 500, 600 osób, czasami z 2000, 3, no to tak szału nie ma.
Jest pytanie na Twitterze właśnie od Michała. Czy na Białorusi piłka nożna to jest sport numer 1?
Otóż nie, to jest sport numer 2 z tego co wiem i pierwszy jest hokej, tak jak w Rosji zresztą. Czy w Kazachstanie tak samo, identycznie, że hokej jest pierwszy. Białorusi nie mają lepszych hokeistów, hokeiści zresztą więcej zarabiają niż piłkarze, to też zauważmy. Piłka nożna jest druga, owszem jest bardzo popularna, tak, ale hokej jest tutaj pierwszy, a z kolei na Ukrainie po sąsiedzku jest najpopularniejsza piłka nożna. I co ciekawe, jest taki kanał, też można znaleźć na YouTubie, kanał poświęcony piłce białoruskiej. Prowadzi taka kobitka, która ja porównuję do naszej Soni Śledź, taka Krystyna Kozel ona się nazywa. Prowadzi program Kozel Pro Football od dobrych kilku lat i tam też jeździ
na mecz. Kozel czy Kozen?
Kozel, jak Kozel.
Sprawdzam, jak wygląda.
Krystyna Kozel, tak. Kozel, jak kozioł prawie, tak. I prowadzi Kozel Pro Football, no, i tam po każdej kolejce tam wywiady jakieś robi z piłkarzami, z trenerami, no, z kibicami. I daje radę generalnie, tak. To jest bardzo popularne na Białorusi wśród kibiców piłkarskich. Jeżeli ktoś śledzi Ligę Białoruską, no to może wiedzieć, o co chodzi, o kogo chodzi, tak. Właśnie.
Polecam sobie wygooglować.
Tak jak u nas Kanal Plus robi jakieś tam, nie wiem, Turbo Kozaki, tam też Liga od Kuchni i tak dalej, no to też tam jest coś podobnego.
A czyli generalnie
może, tego, chociaż jest... otoczka w sumie Ligi Białoruskiej, no nie jest może tak jak Polska, nie jest to tak ładnie opakowane, ale też jakoś tam próbują radę. Też, chociaż z drugiej strony jakość tych transmisji, czy komentarze do tych transmisji z Ligi Białoruskiej, tych skrótów, no to też czasami na kolana nie powalają. Czasami to też jeden komentator to tak siedzi, jakby miał gdzieś ten mecz, o coś tam mówi.
Zdarzyło mi się oglądać, powiedzieć, że no...
Go, zabili miać, Worota.
Znaczy ja i tak tego dźwiękiem nie oglądam, bo ja, nie bardzo...
A czasami...
Rozumiem to, co oni tam do mnie mówią, natomiast no faktycznie nie wzbudza to aż takich emocji, ale tak. Dobrze, że te transmisje są. Ty mówiłeś mi jeszcze przed wejściem na ten...
Jeszcze kolejny przykład komentatora, gdzie będzie dar się ciągle, mikrofon, coś tam zabili, Worota, nie?
No to ja wolę taki komentarz, zdecydowanie wolę taki.
I tak czasami żyje tym meczem, on ciągle wrzeszczy do tego mikrofonu, zamiast się...
Widzę, że się rozkręcasz, to dobrze, tak, bo jeszcze nam zaśpiewasz coś. Przed anten wejściem na antenę powiedziałeś, że coś zaśpiewasz, więc ja się trzymam za słowo, ale to jeszcze za chwilę, na sam koniec, dobra?
Dobrze. No to tam ci komentatorzy są zróżnicowani, jakość tych skrótów, to też no niektóre to ktoś by powiedział, że nagrywane kalkulatorem albo pralko, tak, albo kapciem, chociaż poprawiła się ta jakość, rzeczywiście, skoro są te mecze regularnie, te skróty pokazywane, no niektóre, no czasami się tam pogubią w liczeniu tam tych sekund, czasami gola zapomnę jakiegoś wpisać, oj, się zdarzają różne takie.
Ale to wiesz, to jest chyba taki atrybut generalnie tego wschodniego bloku, że tak powiem, regularnie
chociaż nie wszędzie.
Ale wiesz co, powiem ci tak, Ligę Litewską oglądam, ona jest fajnie opakowana.
Tak, zgadza się, potwierdzam.
Natomiast ostatnio zdarzył się mecz, tutaj chyba nawet w Kownie była transmisja, z Kowna transmisja. Przez 30 minut był zły wynik i przez jakieś 15 minut, nie wiem, czy coś wypił kamerzysta, natomiast pokazywał tylko linię boczną i ewentualnie widziałeś piłkę, jak tam właśnie w ten fragment boiska piłka weszła.
Był jakiś skrót.
Ale później się poprawiło.
Tak, no to tam się zdarza. Czasami był jakiś tam skrót.
Poczekaj, zaraz sobie wrócimy, mamy telefon. Cześć, jesteś już na antenie.
Cześć, Piotrek z tej strony. Ja wam powiem, że ja jestem z Białej Podlaski. Ja tutaj słyszałem, że kolega współprowadzący to również ten no teren zna, więc...
O, proszę.
Tak.
Powiat, dokładnie, więc ja...
Tak. Tak, dokładnie. Co prawda Ligą Białoruską się jakoś bardzo mocno nie interesowałem, ale jednak jest tak, rzeczywiście ta bliskość. Na ulicach też często widać Białorusinów u nas, chociaż akurat teraz jestem w Warszawie, więc nie wiem, co się na bieżąco tam dzieje, ale zawsze ta Białoruś była blisko naszego
tak,
miasta.
Tak, bo to blisko połączenie z Terespolem, z Brześciem. No ja powiem szczerze, że rzadko bywam też w Białej Podlaskiej, chociaż to jest moje miasto powiatowe, no ale no, częściej w Warszawie oczywiście, wiadomo. No ale to prawda, to co tutaj mówisz, że jest bliskość Białorusi odczuwalna. No ja mówię, rzadko bywam w Białej, ale jak byłem, no to czasami można zauważyć. Tak.
Tak, dokładnie. Ja chciałbym taką jedną kwestię poruszyć, przepraszam, że może nie związana z tematem dzisiejszej audycji, ale pamiętam, był taki telefon u ciebie, Adam, przy okazji azjatyckiej piłki. Był taki pan, który był bardzo mocno zafascynowany transferem Egiego do Lechii Gdańsk. Nie wiem, czy kojarzysz, czy pamiętasz.
Jasne. Pamiętam.
Właśnie przeczytałem ostatnio taki komentarz na Weszło, w którym jeden z czytelników pod tym wywiadem z Egim i jego agentem bodaj powiedział, że każdy klub w ekstraklasie powinien mieć właśnie takiego Azjatę i ja wchodzę na taki pomysł, żeby zrobić coś w rodzaju jakiegoś draftu, takiego jak jest w Stanach Zjednoczonych. Tak, żeby zrobić coś takiego i żeby z różnych krajów azjatyckich, takich bardzo ludnych, jeden taki właśnie piłkarz do każdego klubu przychodził. To się z początku może wydawać śmieszne, ale jakby pomyśleć, jakie to pieniądze mogą być dla ta klasy.
Wiem, do czego zmierzasz. Wiesz, tak mi się wydaje, że na początku to przez pierwsze 2-3 sezony byłoby fajne, a potem już nawet ci Azjaci by się połapali, że to jest trochę takie na siłę. Wiesz, jak trafia jeden z Singapuru do polskiej ligi, to wtedy faktycznie oni się tym mocno podniecają, a jak zaczną trafiać hurtowo, to już nie będzie takie wow, wiesz, o co chodzi.
Myślisz, ale zdaje mi się, że...
Ale na najbliższe kilka lat to jest dobry pomysł, żeby znaleźć trochę kibiców w tamtej części świata. No to ciekawy pomysł.
Tak. Tak, też tak mi się zdaje. Też zauważyłem, że bardzo dużo jest takich kibiców konserwatywnych, którzy nawet tego Egiego tak nie do końca przyjmują, ale mówiąc szczerze, dla mnie to jest taki element egzotyki. Bardzo fajny pomysł i jak mają trafiać tacy piłkarze, chyba wolę takich niż jakieś tam tłumy Słowaków i innych piłkarzy z Bałkanów, niekoniecznie.
Wiesz, u niego jest ten plus, że on nawet jak nie będzie grał fajnie, to jednak media społecznościowe będą tętnić dzięki temu, że on w ogóle w tej polskiej lidze jest. A jak przychodzi taki Słowak, no to wiesz, no nie oszukujmy się, no nie będzie
jeden
grał.
Jeden z wielu.
I szumu też w social media nie zrobi raczej.
Dobra. To ja tyle od siebie. Bardzo dzięki za audycję. Uważam, że razem z Szamu Wołku to jest najlepsza audycja na Weszło FM.
Dzięki. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy. Cześć.
Magazyn Lig Egzotycznych. W każdy wtorek od godziny 14. Na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam. No to wracamy do tego tematu jeszcze sprzed telefonu. Pamiętasz, o czym chciałeś mówić, Łukasz?
Zapomniałem.
No tak czuję, bo ty jesteś taki... Wiesz, co mi się podoba? Ja zawsze jak tutaj zapraszam gości, to oni są... Tutaj nie zapraszam takich szaraków. To są zawsze ludzie wyraziści, którzy się mega jarają tym, o czym mówią. Mhm. Bo wiesz, w Polsce interesować się ligą białoruską, czy jakąkolwiek ligą, o jakiej robi odcinek, no to jest... To jest coś, to jest wyczyn, bo nie masz za bardzo ludzi, z którymi możesz sobie pogadać. Kurde, widziałeś ostatni mecz Szachtara Soligorsk? No kurczę, blady, tam w 90 minucie, wiesz.
No. A, mówiliśmy chyba o tych skrótach z Litwy, co tam był. Był też taki jeden skrót, gdzie rzeczywiście pomontowane to było rzeczywiście, jakby ten montażysta po pijaku to robił, no, albo popił sobie jakiegoś litewskiego trunku. Zresztą od 1 stycznia padłem ofiarą już tego. Od 20 alkoholu nie kupisz. Na Litwie. Jest taka prohibicja jakby. Chciałem szampana sobie jeszcze poprawić sobie po nowym roku.
Ale gdzie? W całej
Tak i teraz, znaczy już były ograniczenia alkoholowe, bo podobno największe spożycie alkoholu na głowę czystego w Europie jest na Litwie. Nie w Rosji, nie w Polsce, na Litwie.
Byłem tyle razy i nie widziałem jakichś tam alkoholików na ulicach, więc...
Może na ulicach nie byli, może pochowani byli. Może pochowani byli w barach albo gdzieś w domach. Ale to tak...
A jeszcze wiesz właśnie. To, żeby nam nie uciekło. Jest pytanie właśnie na Twitterze. O właśnie o Ligę Litewską. Czy będzie w magazynie Ligi Egzotycznych? Już gdzieś mi to mignęło. Maciek napisał dokładnie, czy w planach jest to mówienie Ligi Litewskiej. Bardzo często bywam na meczach A-Legii. Z miłą chęcią bym o tym posłuchał. Na 100%, to ci mogę zagwarantować, bo...
Na których najczęściej stadionach, które najczęściej mecze, których drużyn może, jakbyś był
skazał. To Maciek faktycznie, jeżeli na jakich stadionach bywasz, to obstawiam Mariampol, obstawiam pewnie Wilno, bo to zawsze
albo
jest
fajne. Albo Kowno ewentualnie.
Kowno, Mariampol, Kowno, Wilno i Kłajpeda, bo to też takie miasto trochę turystyczne, więc przy okazji ją można też obejrzeć.
Połąga, która awansowała do Ekstraklasy, to też gra teraz w Kłajpedzie. Też tak turystycznie nad Bałtykiem, duża mniejszość rosyjska. Zresztą świętej pamięci Konstantin Sarsania prowadził Atlantas całkiem nieźle, bo tam szło. Ale wróćmy na Białoruś, bo to tak akurat po sąsiedzku poszliśmy na Litwę.
No, to wróćmy, to słucham.
Co tam, jeśli chodzi o te skróty z Białorusi? A jeszcze
mamy jeszcze telefon, więc słuchamy słuchacza. Cześć.
No, halo, dzień dobry, Damian z Poznania z tej strony.
Witaj, cześć, znamy na głosie.
Niestety, Adamie, z przykrością muszę to stwierdzić, ale właśnie tacy goście jak dzisiejszy udowadniają, że twój program jest za krótki. Wobec tego apeluję o jego przedłużenie i teraz szybko pytanie do gościa. Rozumiem, że na przykładzie BATE inwestujemy w chłopaków z okolicy, z kraju, tak, ewentualnie sporadycznie jakiś jeden obcokrajowiec i bierzemy też trenera, co jest ważne z miejscowego. Mhm. No bo to Gonczarenko tak naprawdę chyba zbudował.
Tak, tak, to od Gonczarenki się zaczęło, teraz CSKA Moskwa robi dobrą robotę. I Jermakowicz, to jest ciekawe, który był poprzednim trenerem BATE przed Dłubem, teraz Oleg Dłub, też tak całkiem fachowiec. Po Gonczarence właśnie Jermakowicz też kontynuował to dzieło i też poszedł do CSKA, też był w sztabie, też jest w sztabie teraz razem z Gonczarenką. Pytaj.
Ale to nie jest tak, że Gonczarenko właśnie nie ma najlepszej prasy w Moskwie? Znaczy tam nie ma zbyt dużej straty może do pierwszego miejsca, ma chyba 6 albo 7 punktów, mhm, ale czy kibice właśnie nie domagali się jego głowy, to jest raz, a dwa, a czemu właśnie nie został Gonczarenko selekcjonerem Białorusi?
Może po prostu atrakcyjniejsze finansowo były propozycje z Rosji, więc tutaj, jeśli nie wiesz o co chodzi, chodzi o pieniądze być może. Może po prostu w CSKA więcej mu płacili, albo tam w UFF-ie chyba wcześniej był też, czy w Uralu Katerynburg, gdzieś w tych klubach rosyjskich, niektórych z tych klubów bardzo dobrą robotę zrobił Gonczarenko w UFF-ie. I poszedł do CSKA.
Rozumiem. Mhm. Czyli odrzucamy opcję bałkańską, odrzucamy opcję chorwacką, bierzemy się, tak jak Górnik Zabrze, chłopaków z regionu, no trener też powiedzmy jest jakby z
to
regionu.
To widać skutkuje, tak.
I jest ten. Czy te Dynamo Mińsk też tak będzie w takim razie?
Dynamo Mińsk, no to tutaj też ściągnęli akurat Czecha, Latala, tak? No to tutaj Dynamo Mińsk, no stawiane było jako klub, który najprędzej zagrozi BATE, chociaż... Nie no, do pucharów być może awansują, bo teraz są akurat w Pucharze Białorusi są w półfinale, teraz Dniepr Mohylew, Niemen, BATE i... A nie, czekaj chwilę, oni chyba już odpadli, to jest Brześć, BATE, nie... Ale wróćmy do Dynama Mińsk. No to są w stanie zagrozić BATE na pewno, zobaczymy, co, jak to się potoczy wszystko. Bo to będę śledził z emocjami wielkimi.
Okej, dobra, dzięki. Ja już cię obserwuję na Twitterze, więc będę już teraz na bieżąco z ligami.
Okej, super, super. I zapraszam na Facebooka, na Piłkę Okno na Wschód, tak. Miłego dnia, dziękuję.
Nie ma sprawy, miłego dnia.
Magazyn Lig Egzotycznych na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam w każdy wtorek od godziny 14.
Co, powiem ci tak, za każdym razem, jak prowadzę magazyn Lig Egzotycznych i ludzie dzwonią i jarają się tym, że my mówimy o lidze typu białoruska, typu mieliśmy Islandię, mieliśmy Japonię, mieliśmy MLS. To jest mega, to mnie naprawdę mega motywuje i to jest kapitalna robota. Fajnie, fajnie, że to się tak odbywa. Mamy jeszcze chwilę.
Właśnie, Krumkacze.
Było właśnie pytanie o te
drużyny. Tak. I chcę powiedzieć coś. 19 marca tutaj Federacja Białoruska podjęła decyzję o tym, żeby wycofać klub z ligi, żeby... Nie wiem, czy on będzie rozwiązany całkiem, czy będzie zaczynał tam od niższych szczebli rozgrywek.
Chyba niżej faktycznie.
Tak, bo to była taka historia. On powstał w 2012, założyli go kibice. I to nawet Niemcy na Weszło nie pisaliście o tym. Czy gdzieś tam inna, jakiś tam portal pisał w 2015 roku, jak oni weszli po raz pierwszy do Ekstraklasy, no że klub założyli kibice i tam sobie najpierw na początku tam spotykali się w barze, pili piwko i oglądali mecze, potem tam wychodzili w wolnym czasie trenować, nie? I tak awansowali to wyżej, potem tak bardziej profesjonalne to się wszystko zaczęło robić i awansowali. Dwa sezony spędzili, taka trochę...
O, to poczekaj, zaraz mamy słuchacza. No cześć, jesteś już na antenie.
No dzień dobry. Witam, Bogdan tu spod Nowego Targu, aż
no, proszę bardzo.
O, proszę.
Witamy.
I witamy. Poro po białoruskiej ligi. Pracowałem kiedyś z jednym Białorusinem, który grał właśnie w Ekstraklasie Białoruskiej.
Aha.
Sławek się nazywał, potem grał przygodę, jak się w Siedlcach miał. Chwilę tylko nie pamiętam jego nazwiska, bo takie było białoruskie trochę.
Aha.
I nie jestem. Teraz gra na bodej Wierchy Rabka taki klub.
Aha.
To gdzieś niż...
Bardzo też egzotyczne, można powiedzieć.
No, zdecydowanie.
I poznałem go gdzie? Na Ubojni pracował.
O.
Tak skończył z Białorusi, przyjechał aż tu na Podhale.
Aha.
Za pracą. Jest ożeniony bodej tak w Siedlcach, tylko właśnie nie pamiętam jego nazwiska.
Okay. Że gdzie on grał wcześniej, powiedz?
W Ekstraklasie Białoruskiej, tylko nie pamiętam też klubu jego.
A w Polsce gdzie grał, powiedz?
W Pogoni Siedlce.
A, Pogoń Siedlce, to też niedaleko moich rodzinnych stron, też 60 km.
No. I
to można
łatwo
sprawdzić, to zaraz go namierzymy. Białorusin, który gra w Pogoni Siedlce.
Ja go zaraz też namierzę, bo jak się dowie, jak tylko nie mogę, tylko nie dam rady tego szybko sprawdzić, bo jechałem samochodem i I nie bardzo, bo nawet mógł gdzieś numer do niego, bo raz grał.
Zaraz Twitter nam odpowie. Drogi Twitterze, szukamy Białorusina, który gra w Pogoni Siedlce, tak. I gwarantuję ci, że za parę minut
on Sławek miał, Sławomir miał na imię, tak?
Sławek, no tylko takie białoruskie nazwisko.
Sławomir Pogoń Siedlce, Białorusin. Nawracając do Krumka. Dobrze, mów.
Sławomir Janicki, ja dostaję na ucho podpowiedź od naszego realizatora, który pewnie jest wspierany przez wąsa, tak czuję. No właśnie, mam potwierdzenie. Sławomir Janicki, ja w Pogoni Siedlce.
Poznałem go gdzieś na Ubojni pracował potem. Pozdrawiam bardzo, bo fajny gość.
No proszę, ale to łączył grę w piłkę właśnie z pracą, tak? Normalną.
Tak, i razem wezmę to z kumplami się, bo gramy w, tak na hali, kopiemy, no gramy, to dużo powiedziawszy czasem. Jeszcze miał jednego kolegę, no jego Białorusina. Wziąłem tu na wieś, bo to tak gramy troszeczkę, no i pograliśmy trochę, a tu chłop okazuje się, że trochę gra lepiej od nas, no to coś podejrzanego, nie? A tu chłop ze wsi trochę po mnie po polsku mówi. No i wili na mnie, kogo ja to przywiozłem, to z nim, żeby ich tu ogrywał. Jeszcze troszeczkę w sposób, a to się okazało, że gdzieś tam zaczerpnął lepszej piłki od nas.
No proszę.
No i tyle właśnie w temacie białoruskim.
Kapitalna historia.
I ligi białoruskiej. No kapitalna. W takim razie tyle i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
I dziękuję, do widzenia.
Pozdrawiamy południe Polski.
To dziękuję.
Magazyn Lig Egzotycznych. W każdy wtorek od godziny 14. Na Weszło FM. Adam Kotleszka, zapraszam. Nam czas dobiega końca. To obiecałeś nam jedną rzecz, że nam tutaj zaśpiewasz jeszcze po białorusku. Ja cię do tego przymuszę, jak będzie trzeba, ale mam nadzieję, że nie będzie trzeba.
No, tam nie,
jak... Dawaj, teraz jest antena twoja, ja daję tobie głos. Tylko chcemy białoruski, piękną, białoruską mowę.
No taka była piosenka, jest zespół Lapis Trubecko i to... Ktoś śpiewał taką piosenkę, różowe je akulary, na 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 na. I tylko tekstu dokładnie nie pamiętam.
Dawaj, dawaj, nikt nie zrozumie.
Ja nie pamiętam. Coś tam dyrektywy, na 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 na
na. Coś
tam, coś tam atwiety. Kurczę, nie przypomnę sobie tekstu, naprawdę, ale różowe akulary, możecie sobie wpisać, Lapis Trubecko. Takie białoruskie, takie reggae jakby, takie...
A ty słuchasz w ogóle białoruskiej muzyki? Tak
znaczy białoruskiej tak bardzo nie, bardziej ukraińskiej czy rosyjskiej, bo z Białorusi, no kto tam jest? Z tych zespołów najsłynniejszych, ja bardziej w starszych klimatach, Piesniary taki zespół był, czy też też właśnie wspomniany Lapis Trubecko, no ale to tak aż tak bardzo nie, bardziej mówię Ukraina-Białoruś, Ukraina-Rosja, przepraszam, czy Litwa nawet.
Na koniec audycji jeszcze dla zainteresowanych zagramy tę piosenkę, którą się dzisiaj witaliśmy, drodzy państwo. To był magazyn Lig Egzotycznych, odcinek numer 6. Dziś moim gościem był Łukasz Bobruk, serdecznie dziękuję.
Pan, ja również dziękuję.
Myślę, że jeszcze Łukasz będzie gościł przy okazji magazynów z tego wschodniego bloku, bo tutaj, jak słyszycie państwo, duża wiedza i duża naprawdę też sceniczność mojego dzisiejszego gościa. Ja nazywam się Adam Kotleszka, a słyszymy się za tydzień.
Słuchasz Weszło FM.